Witam, Wanda Wasilewska. Zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści o pasji i marzeniach, które się spełniają. A wszystko za sprawą Mikołaja Ilukowicza, który jest pomysłodawcą i szefem Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą, Cukierasy, wspomnianych rodziców oraz dzieciaków i młodzieży, która po mistrzowsku wykonuje piruetę z piłką na boisku. Słodka, posłuchajmy.
Słodka nie jest tylko drużyną, nie jesteśmy tylko młodzieżą grającą w piłkę i możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że Słodka jest czymś jak rodzina, bo nieważne czy w tych pięknych momentach jak w PSG, czy w tych trochę gorszych, to zawsze jesteśmy razem, zawsze się wspieramy i myślę, że nieważne co by się działo, to jednak to wsparcie będzie cały czas.
Różnica między klubem a Słodką Polską jest duża, ponieważ w klubie mogą być wszyscy inni. Niektórzy się nie lubić, szanować lub każdy może być przyjacielem, ale w Słodkiej wygląda to tak, że każdego łączy coś wielkiego, ponieważ każdy ma cukrzycę.
Mikołaj Ilukowicz.
Słodka Polska to projekt, który zrodził się na bazie turnieju Czerwona Kartka dla Cukrzycy. Turnieju, który graliśmy po raz pierwszy w roku 2018 i który pokazał, że dzieciaki z cukrzycą obciążone dolegliwością potrafią tak naprawdę rywalizować i będą potrafiły, jak wówczas myślałem, rywalizować jak równy z równym z zawodnikami zdrowymi. Ja widząc tych chłopców pierwszy raz w suchym lesie na turnieju, stwierdziłem, że warto byłoby skonfrontować ich grę ze zdrowymi, po to, aby wszystkim dzieciom chorym na cukrzycę, nie tylko zresztą w Polsce, pokazać, że ta choroba oczywiście jest trudna, bo to jest ciężka, poważna choroba, trudna w terapii, ale ona nie powinna być przeszkodą w uprawianiu sportu. Ta pierwsza myśl to był rok 2018, tak naprawdę startowaliśmy od zera, gdzieś w głowie zakiełkowała nazwa Słodka Polska, pomału rodziły się pomysły skąd zdobyć stroje, jak zorganizować pierwsze mecze. Pierwszy mecz zagraliśmy w Warszawie przeciwko Warsowi, chłopcy go wygrali, kto jeden z chłopców wówczas powiedział, wyjeździliśmy ten mecz na tyłkach i oni na tych tyłkach i z rękawów i od serca grali potem wszystkie kolejne spotkania, czy to z Ajaxem, czy z Realem Madryt, czy z Interem Mediolan. No, oczywiście te spotkania były już dużo później, miały miejsce dużo później. Potem był rok 2020 i wejście pod skrzydła Polskiego Związku Piłki Nożnej dzięki decyzji ówczesnego prezesa, pana Zbigniewa Bońka. No a potem była nagroda od UEFA Foundation for Kids za walkę z wykluczeniem w sporcie. A kolejne kroki to już jest cała historia Słodki.
Słodka to jest coś więcej niż drużyna. Tutaj każdy na siebie może liczyć, wspieramy się, każdy z sobą może porozmawiać, pocieszyć się. To jest bardzo fajne.
Słodka Polska jest dla mnie spełnieniem marzeń i od kiedy zachorowałem na serce, to mam wsparcie od mojej drużyny, z średnich i z chłopaków najstarszych i od wujka Mikołaja i czuję się w Słodkiej potrzebny.
Trafiłem, kiedy spotkaliśmy się z Cukierasami, aby pograć w piłkę i spędzić razem czas. W Słodkiej Polsce chciałem zagrać przeciwko Realowi Madryt, Barcelonie i klubom z najwyższej półki.
Słodka Polska to nowa przygoda piłkarska, gdzie mogę spotkać nowych kolegów, którzy też mają cukrzycę, zagrać z najlepszymi akademiami w Europie.
Zbigniew Boniek.
Sam w rodzinie mam jednego, że tak powiem, słodkiego i wiem, że należy im się trochę opieki, a poza tym mają prawo, jeżeli o siebie dbają, do robienia takich samych czynności, takiego samego wysiłku i mogą grać w piłkę tak jak wszyscy inni. Miliony ludzi na świecie liczą na to, że wcześniej czy później znajdzie się jakiś sposób, który doprowadzi, że będzie można było z tej choroby się wyleczyć.
Doktor Anna Gerdik-Kolasa.
No cukrzyca typu pierwszego, jeżeli byśmy chcieli tak z definicji powiedzieć, tak, to przede wszystkim jest choroba autoimmunizacyjna, polegająca na braku insuliny w organizmie, czyli równocześnie insulinozależna i choroba przewlekła na ten moment, czyli nieuleczalna, chociaż skutecznie mogąca być leczona dzięki odpowiedniej edukacji i przede wszystkim insulinoterapii. Ostatnie lata to jest tak naprawdę rozwój niesamowity wszelkich technologii związanych z terapią cukrzycy, które pomagają w tej terapii na co dzień, to jest rozwój nie tylko insulin, coraz bardziej doskonałych, coraz bardziej zbliżonych do tego, jak działa ta fizjologicznie wydzielania insulina w organizmie, ale również tych technologii, które są związane z terapią cukrzycy, czyli systemów monitorowania glikemii, bo myślę, że to był taki pierwszy wielki przełom, jeżeli chodzi o patrzenie nasze, medyków, na cukrzycę i na to, co się w niej dzieje, ale również niesamowite ułatwienie rodzicom i przede wszystkim pacjentom w tej codziennej terapii, bo możemy reagować dzięki temu na bieżąco, wiemy, co się w organizmie dzieje na bieżąco z cukrami. No i kolejnym takim przełomem były oczywiście pompy insulinowe, ale tak naprawdę te pompy, które współdziałają z tymi systemami monitorowania glikemii. I aktualnie takim standardem, myślę, że powinno być u każdego dziecka, które choruje na cukrzycę typu pierwszego, leczenie przy pomocy tych hybrydowych pomp, czyli tych tak zwanych półautomatycznych pętli zamkniętych, gdzie jesteśmy w stanie jeszcze bardziej, jeszcze kolejny kroczek zrobić ku temu, żeby te glikemie były jak najlepiej monitorowane i zaopiekowane. Natomiast to wszystko oczywiście jest ważne, natomiast nic się nie dzieje samo i trzeba pamiętać o tym, że ta edukacja, reedukacja, ale przede wszystkim wsparcie dzieci w tej terapii, takie z każdej strony, również z tej psychologicznej, takiego wsparcia emocjonalnego jest niesamowicie istotne, ponieważ to osprzętowanie pomaga, ale nic nie zrobi samo w sobie. I mamy takie poczucie, że właśnie takie, nie tylko to, ta edukacja taka typowo związana z insulinoterapią, z dietą, oczywiście to są bardzo ważne elementy, z tym wysiłkiem fizycznym, bo to są, myślę, że takie podstawy, które każde dziecko i każda rodzina, która się mierzy z cukrzycą typu pierwszego, musi dostać te podstawy na wstępie, ale później to się przede wszystkim opiera na takim wsparciu, na takiej opiece, identyfikowaniu tych takich już bardzo indywidualnych problemów.
Urszula Wiśniewska.
Najbardziej się boję chyba tego, że dzieci będąc dorosłymi sobie nie poradzą i widzę nieraz, jak sobie nastolatki nie radzą z tą chorobą, bo nie mają wsparcia ze strony rodziny, bo nie mają wsparcia ze strony medyków też, bo medycy nie widzą całościowo takiej sytuacji. Niestety wiem, jak to może się zakończyć, czyli najgorzej jak może, czyli na przykład samobójstwem. I to jest straszne i uważam, że taka wszechstronna opieka, czyli nie tylko nad tym dzieckiem, nie tylko nad, nie wiem, nastolatkiem, nie tylko tłumaczenie, jak leczenie powinno wyglądać, ale zaopiekowanie się całą rodziną. A często to jest najpierw zaopiekowanie się rodzicem, żeby ten rodzic mógł dobrze wspierać to swoje dziecko.
Po otrzymaniu diagnozy czuliśmy dużą pustkę, niedowiarę, też nie wiedzieliśmy, co dalej, tak naprawdę czym jest ta choroba. Wiedzieliśmy o cukrzycy, bardziej o cukrzycy typu drugiego, o cukrzycy typu pierwszego, nie mieliśmy pojęcia, bo nie mieliśmy styczności. Dla mnie osobiście to było, myślałem, że w dzisiejszych czasach, jak farmakologia poszła do przodu, że to wystarczy tabletkę, że unormuje się cukier i Romek wyjdzie ze szpitala. Niestety, po tym, jak dowiedziałam się, czym jest choroba, jak się leczy ją, że to jest nieuleczalna na daną chwilę choroba, ten świat się zatrzymał w danym momencie. Tu musieliśmy zmierzyć się nie tylko z chorobą, ale też i przemeblować własne życie.
Kuba zachorował 11 lat temu, a tak naprawdę pamiętam, jakby to było dzisiaj. To, co chyba najbardziej mi tak, nie wiem, zostało we mnie od tamtego czasu, to chyba taka bezradność, czy nawet powiedziałabym bezsilność, bo bezradność to jest chyba za mało powiedziane. Bezsilność, która się pojawiła w związku z tym, co usłyszeliśmy, tak, jaka była diagnoza. I mimo tego, że u nas w rodzinie jakby pojawiała się wcześniej cukrzyca typu pierwszego, to absolutnie ja byłam przerażona tą diagnozą. Sam pobyt w szpitalu, jakby tak sobie przypominam, że chyba takie myśli, które się pojawiały, to, że ja mogę siedzieć w tym szpitalu, ja mogę tam przebywać nawet i miesiąc, jak będzie trzeba, natomiast chciałabym, żebyśmy wyszli zdrowi. I to była taka myśl, która gdzieś tam cały czas się pojawiała. Było dużo, dużo płaczu, dużo takich niefajnych, przykrych emocji. Przekonanie, że zmieni się wszystko tak naprawdę o 180 stopni. Jak my sobie poradzimy, jak to będzie wyglądało. I to, że właśnie jakby zawsze mieliśmy kogoś na sali, ten ktoś po 2-3 dniach wychodził, a my dalej zostawaliśmy i Kuba, który do końca nie wiedział, co się dzieje i co teraz, uczenie się tych przeliczników, tego wszystkiego, jakby zupełnie nowe, nieznane, straszne i przerażające tak naprawdę. I myślę sobie, ja zawsze też swoim pacjentom tłumaczę, że jakby takim kolejnym etapem choroby czy żałoby jest akceptacja, ale ja mam chyba takie poczucie, że mimo, że minęło 11 lat, to do mnie ta akceptacja nie przyszła. I nie wiem, czy kiedykolwiek przyjdzie. Mam taką obawę, że może się to nie stać, więc mówię, wspominam ten dzień i tak jakby się to stało wczoraj.
Po diagnozie mnóstwo przeróżnych uczuć, przede wszystkim złość, bezsilność, niedowierzanie, że rzeczywiście dziecko, które było dotychczas okazem zdrowia, nagle się okazuje, że ma przewlekłą chorobę i nieuleczalną i będzie z nią prawdopodobnie całe życie. Sama diagnoza też przyszła do nas w takim trudnym momencie. Maciek zaczynał szkołę podstawową, więc to pierwsza klasa, rok 21, więc środek pandemii. Oczywiście szpitale po części były zamykane, więc jako rodzina też musieliśmy się rozdzielić, więc żona z Maćkiem w szpitalu, ja z córką w domu. No i nauka, wielka nauka, czyli sprawdzanie wszelkich informacji na temat cukrzycy z każdą informacją docierało do nas, jak duży to będzie temat dla nas jako rodziny do ogarnięcia, dla Maćka, do codziennego życia. Z każdą taką informacją jakby zapadaliśmy się w sobie, tak? Tym bardziej, że nie mogliśmy być razem, nie mogliśmy się uczyć tego razem na oddziale szpitalnym od lekarzy, edukatorów, więc to wszystko odbywało się zdalnie. A Maćka z żoną widzieliśmy tylko przez szpitalne okno, a same jakieś niezbędne rzeczy też zostawiliśmy w recepcji. Więc rzeczywiście sama diagnoza, te pierwsze 2 tygodnie bardzo ciężkie, a powrót do domu nie mniej ciężki, czyli te pierwsze noce samodzielne podawanie insuliny, te nieprzespane noce pierwsze, ten ciężki sen taki, który nie pozwala odpocząć. No i trudno się z tym wszystkim pogodzić, przejść na tym do porządku dziennego. A do tego dochodzą tematy typu co w szkole, co w klubie, co z kolegami, to wszystko poukładać, żeby my jako rodzina byśmy przetrwali, żeby Maciek też w szkole sobie poradził i ogarnął temat, żeby nie było to dla niego w życiu przeszkodą.
Początki choroby Wiktora datujemy na 11 listopada, więc niebawem będzie już 13 lat, jak Wiktor zachorował. Wtedy mały chłopiec niespełna 3-letni, który niewiele mówił, jeszcze mniej rozumiał. Ale my jako rodzice na pewno odczuwaliśmy ogromną bezsilność, niedowierzanie i taki żal z tej niesprawiedliwości, co nas spotkało. No i mnóstwo pytań, dlaczego tak się stało, co zrobiłam może jako mama nie tak, może co zaniedbaliśmy, czego nie dopilnowaliśmy. Więc ta pustka i to niedowierzanie z tego, co nas spotkało, myślę, było takim najtrudniejszym przeżyciem. I też obawa o całą przyszłość, tak? Bo wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że jest to choroba przewlekła, nieuleczalna, która na pewno zmieni nasze postępowanie, nasze życie rodzinne, bo myślę, że większość z nas przyzna, że jeśli choruje jeden członek rodziny, to tak naprawdę choruje cała rodzina. Więc to też było trudne, że musieliśmy pewne rzeczy przewartościować, ale dzięki temu przewartościowaliśmy też przyjaciół, których mieliśmy wokół, dostrzegliśmy inne bliskie nam osoby chętne do pomocy. Poznaliśmy właśnie Słodką Polskę, więc dużo pozytywnych tak naprawdę rzeczy w tym gorzkim i takim nieprzyjemnej sytuacji, jakim jest choroba dziecka. Więc po takim pierwszym jakby obeznaniu się z tą chorobą, ale jeszcze w szpitalu, po oczywiście wielu przepłakanych i nieprzespanych nocach, bo to był jedyny czas, kiedy można było dać upust tym emocjom, żeby być silnym następnego dnia i toczyć tą nierówną walkę. Ale któregoś dnia pomyślałam sobie, że nie mam już wpływu na to, co było, czyli na przeszłość, ale mam wpływ na to, co będzie. Jakbym takim moim nadrzędnym celem stało się to, że chcemy zapewnić Wiktorowi Szczęśliwe dzieciństwo, może troszkę inne, odbiegające od jakiejś tam normy, ale jednak szczęśliwe, pełne radości, takiej swobody, dziecięcych marzeń. I chcieliśmy zrobić wszystko, żebyśmy my rządzili tą chorobą, a nie ta choroba nami. Wtedy było troszkę nam łatwiej, aczkolwiek oczywiście są dni takie, gdzie czujemy ogromną niemoc i bezsilność.
Tak, początek diagnozy dla mnie, dla żony, dla córki, bo to generalnie to był szok, okres pandemii 2021 rok. Szymon, 13 lat chłopak, nastolatek, bez żadnych tutaj objawów, żadnych chorób, wszystko ładnie, wszystko szło, trenuje, nic nie wskazuje, że cokolwiek może się zadziać. Jak ja pamiętam, jestem w pracy, żona dzwoni, że przyjedź, mówi, bo była mu lekarza i Szymon rano miał 330 poziom glikemii, trzeba od razu do szpitala. Także z pracy się dzwonię, jedziemy do szpitala, my niestety nie mieszkamy w Poznaniu, 150 km do Poznania. Jesteśmy w naszym szpitalu, pan doktor mówi, sorry, ale wam tutaj nie pomogę. Także biorę syna i mówi, jedziemy do Poznania. Zajrzymy do Poznania, jeszcze w międzyczasie, chłopak głodny, to co mak, nie? Dobra, wbijamy do maka. Zjedliśmy tego maka, jedziemy na oddział ratowniczy, na szpitalną. I tam nas biorą, Szymon oczywiście z plecakiem, lekcje, bo sobie wszystko wziął. Idziemy na górę, na oddział, pani doktor mówi, a plecak? A skąd ty przyszedłeś tutaj? Ja mówię, że z oddziału. Ja mówię, na rozpoznanie? Na rozpoznanie. Zaraz go wzięliśmy, zmierzyli po tym maku 650. Także pomogliśmy tutaj trochę synowi, aczkolwiek nikt z nas tutaj nie wiedział w ogóle, co to jest ta cukrzyca typu pierwszego. Ale jak już ta diagnoza poszła, pandemia, musieliśmy się z żoną rozdzielić, ona została w szpitalu, ja wracałem. I pomimo, że jestem facetem, niestety musiałem gdzieś tam się zatrzymać w trasie, bo ciężki to był ten powrót do domu. Generalnie tylko sobie zadałem pytanie, Boże, dlaczego, nie? Dlaczego to mówię znowu my? A sytuacja była o tyle ciężka, że żona akurat była w końcowym etapie choroby tutaj na raka i to wszystko tak spadało na nas, nie? Jedno za drugim. I zajechałem do domu i słuchajcie, pierwsze co zrobiłem to... Mówię, nie, tak być nie może, mówię, za dużo ten chłopak, przeszedł w życiu, mu trzeba pomóc. I pierwszy, ja pamiętam, przyjechałem wieczorem, po prostu wieczorem siadłem, Google, YouTube i zacząłem to czytać, studiować. Żona po tej nocy, pamiętam, jak się obudziła rano, to tylko powiedziała do lekarza, czy my dzisiaj wyjdziemy. Pani doktor powiedziała, niestety dzisiaj nie wyjdziecie. Tu wyjdziecie za minimum 10 dni, a ta choroba już będzie Szymonowi towarzyszyła do końca życia. Także uderzenie niesamowite. Powrót dziecka do domu. Pamiętam, ja po niego pojechałem. Babcia narobiła kanapek, wszystkiego. Staję, mówię, Szymon, chodź tutaj zjesz, a tatuś, ja tego nie mogę. W tym całych 10 dniach, gdzie byliśmy w szpitalu, tą informację, którą dostaliśmy, to pamiętam, jak przyjechaliśmy do domu, to lodówka była wyczyszczona na amen. Zostały tylko jakby zdrowe rzeczy kupione. Liczenie każdego posiłku, to była po prostu masakra. Chociaż były już aplikacje, ale człowiek tam jeszcze nie do końca o tym wszystkim też wiedział. I zaczęliśmy powoli z żoną tutaj się uczyć, ale przede wszystkim byliśmy skoncentrowani na tym, żeby dzieciakowi pomóc, tak?
Alan zachorował 9 lat temu i gdy usłyszałam ostateczną diagnozę, że jest to cukrzyca typu pierwszego u swojego niespełna wtedy 3-letniego synka, po raz pierwszy poczułam ogromny lęk i strach, bo co my dalej zrobimy, jak my sobie poradzimy? Mimo, że Alan miał 3 lata, ja do dziś pamiętam jego pytania codziennie, mamuś, czy ja wyzdrowieję? Telefon, który był kiedyś tylko narzędziem, dziś staje się niechcianym elementem naszej codzienności. On pokazuje nam poziom cukru we krwi. Każde wyjście z domu to prawdziwa logistyka. Pomimo, że lata lecą, po dzień dzisiejszy trzeba przypominać i kombinować. Plecak z glukozą, glukometrem, glukagonem. Po prostu wszystko by było na wszelki wypadek. Zdarzają się dni, że Alan zjada zimny posiłek, bo zanim ja go wyliczę i podam odpowiednią dawkę insuliny, ten posiłek już zdąży wystygnąć. Choć minęło 9 lat od zachorowania, to nadal w nas jest ten fizyczny dyskomfort, napięcie, czy po prostu strach i lęk.
Bartosz Bosacki.
Mikołaj Ilukowicz poprosił mnie o udział w pierwszym turnieju organizowanym w Suchym Lesie. Miałem tam zagrać mecz pokazowy i wręczyć nagrody. Zaproponowałem coś, co mogło jeszcze uatrakcyjnić turniej, jakieś takie rzeczy, między innymi załatwienie sędziów i tak się zaczęła ta historia z byciem ambasadorem, bo potem zostałem poproszony o to, żeby być ambasadorem. To był super czas, to było coś, takie zupełnie inne doświadczenie, bo oprócz tego aspektu czysto sportowego, no to jeszcze pojawiają się te rzeczy związane z cukrzycą i na to też trzeba było zwrócić uwagę i na pewno dla mnie to było duże doświadczenie, ale też dużo, dużo takich emocji, które towarzyszyły tym chłopakom i dziewczynom, z którymi mogłem pracować. Ze wszystkimi osobami, z którymi rozmawiam, które poznają ten projekt, to są zaskoczone tym, jak ci młodzi ludzie mogą funkcjonować, że z tą nieuleczalną chorobą można tak funkcjonować, można uprawiać sport. Myślę, że to jest projekt, który będzie się rozwijał i z jednej strony bardzo przykro, że się będzie rozwijał, bo tych dzieci czy ludzi z cukrzycą przybywa w dość szybkim tempie. A z drugiej strony, no to jest naprawdę duża rzecz i trzeba chylić czoła przed tymi, którzy są w ten projekt zaangażowani, bo robią naprawdę bardzo dużo dobrego dla tych, którzy są chorzy, umożliwiają tym chorym funkcjonowanie nawet na takim poziomie, jak reprezentacja Polski pozwala, Słodka Polska pozwala nie tylko grać z drużynami, o których czytamy w gazetach, które grają na najwyższym poziomie, ale poznawać różne kraje. Ja trzymam kciuki, żeby ten projekt się rozwijał i jeżeli będę mógł w tym uczestniczyć, to bardzo chętnie będę to robił.
Maciek, już grając w Cukierasach, czy gdzieś tam pojawił się na turniejach, czy Czerwonej Karce, czy na turnieju w Warszawie, zawsze gdzieś tam kątem oka, gdzieś tam potrafił zauważyć chłopaków ze Słodkiej Polski, a to się gdzieś teraz pojawiło, a to gdzieś logo na horyzoncie i mówił zawsze, tata, albo super, jak on tam kiedyś zagrał. Tym bardziej, że chłopacy jego rówieśnicy z Cukierasów też tam gdzieś tam po kolei jego najlepsi kumple dostawali takie powołanie. I nie powiem, no czekał na to i w końcu na jednym z cukierasowych spotkań na tych naszych rozgrywkach podszedł trener, mówi Maciek, zapraszam cię do Słodkiej. I to był chyba jeden z lepszych dni, które Maciek miał. Strasznie się z tego cieszył. Urósł, myślę, mam wrażenie, o kilka centymetrów tego dnia. No i dla niego ta Słodka Polska jest takim czymś więcej niż to, co robią w klubie. To jest kilka levelów wyżej. Jest przede wszystkim przeogromną motywacją do tego, co robi w ramach uprawiania sportu. No i ten nożelek na piersi dla niego też jest wielką, wielką motywacją.
Kuba dołączył do Słodkiej Polski, do projektu Słodka Polska mniej więcej 4 lata temu. I ten początek wyglądał w taki sposób, że to było zupełnie przypadkowe spotkanie, tak? Bo Kuba zmienił swój klub w rodzinnym mieście i to był pierwszy wyjazd na turniej, właśnie taki dwudniowy do Gdyni. I jakby już pierwszego dnia na tym turnieju gdzieś mignął mi chłopiec w białej koszulce właśnie z napisem na rękawie Słodka Polska i ja na początku oczywiście nie bardzo wiedziałam, z czym to powiązać, aczkolwiek bardzo to jakoś w mojej głowie zostało. Próbowałam jeszcze tego chłopca wypatrzeć, natomiast się nie udało pierwszego dnia. Szczęście przyszło w kolejnym dniu turnieju właśnie, gdy zobaczyłam znowu, że leci chłopiec w białej koszulce z napisem Słodka Polska. Oczywiście zawołałam go, poprosiłam do trybun i wypytałam, co to za projekt. Teraz wiem, że to był Wiktor, natomiast wtedy pamiętam moja pierwsza myśl, jaki to jest sympatyczny chłopak, nie? Jakoś tak w ogóle przyszedł, opowiedział bez najmniejszych oporów, o co chodzi, jak to wygląda, tak, i mówi, że ale przyjdzie wuja Mikołaj i jakby opowie dokładnie, o co chodzi. I faktycznie gdzieś tam kilkanaście minut później pojawił się Mikołaj, który porozmawiał z nami. Może 3-4 tygodnie później, kiedy pamiętam, jechaliśmy samochodem i dostaliśmy właśnie telefon od Mikołaja, że Kuba zostaje powołany na zgrupowanie tutaj do Poznania. Pamiętam te emocje, to wręcz euforia, ale też trochę takie zaskoczenie mimo wszystko, ale szczęście, ogromne szczęście, ekscytację przede wszystkim, też nie wiem, kto czuł większą, czy ja, czy Kuba. Natomiast to był tak, ten dzień myślę sobie zostanie w naszej pamięci na bank do końca życia. I to pierwsze zgrupowanie, na którym się pojawiliśmy bodajże 2-3 miesiące później. Trochę przerażeni, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co nas czeka, ale zostaliśmy jakby tak ciepło przyjęci i przez rodziców, no i Kuba przez chłopaków. Mam wrażenie naprawdę i myślę sobie, tak jak patrzę na to dzisiaj, że te wręcz jestem przekonana i mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tam się pojawiły jakieś pierwsze przyjaźnie od razu po kilkunastu minutach, tak naprawdę, znajomości. Więc znowu i euforia i takie... I taka myśl chyba, że ten mój Kuba jest jakoś tak właśnie bardzo zaopiekowany i rozmawialiśmy właśnie a propos wyjazdów ze Słodką Polską i mój syn powiedział, ale wiesz mamo, to dzięki mnie wyjeżdżacie. Więc jakby tak wyglądały te nasze pierwsze chwile ze Słodką Polską.
Pierwsze wejście Szymona do Słodkiej, no to akurat jechałem do apteki po glukometr i dostaję telefon od Mikołaja Ilukowicza, trenera Słodkiej Polski, że jest właśnie zaproszenie dla Szymona na taki turniej, gdzie był mecz, gdzie Słodka Polska grała z Sucharami Suchy Las. No i się pytam Szymona, tak? Szymon, mamy zaproszenie, mówię, jedziemy, chcesz spróbować? Jasne, że chcę spróbować, także pojechaliśmy. To był ten okres taki świąteczny, Słodka Polska była już też po Wigilii, także spotkaliśmy się w Poznaniu. Ten mecz zagrał i paradoksalnie... Po tym meczu cała drużyna po prostu gdzieś tam jechała na jakiś obiad, nie wiem, McDonald's, cokolwiek, coś po prostu zjeść. I Szymon do mnie podchodzi i mówi, że nie, mówi, jedziemy do domu. Mówi, a my jedziemy do domu dlatego, że on po prostu też nie chciał tego jeść. Pamiętam telefon później Mikołaja. Mówi, ty, co jest? Coś jest nie halo. No to zachowanie Szymona, on tam nie chce być? Jak nie rozumie tego do końca? Ja mówię, nie, mówię. Mówię, on jeszcze ma to w głowie, że no takich rzeczy po prostu, bo to był początek choroby, że nie powinien jeść. Był po prostu przestraszony, ale... Tutaj występ, można powiedzieć, ten inauguracyjny tutaj w tym meczu, no to bardzo fajnie, był zadowolony. Przede wszystkim też widział, jak to się odbywa, bo już tam nie był sam, tam było całe grono chłopców, którzy po prostu chorują na cukrzycę typu pierwszego i widział, że można to robić w sposób kontrolowany. Bawi się też przy tym, także to jest tutaj najważniejsze.
Początek nasz Słodkiej Polski przypada na przełom września i października, kiedy to udaliśmy się z grupą kilku chłopaków i rodziców na turniej Sweet Cup do Warszawy w 2018 roku. Nasza drużyna chłopaków wystąpiła pierwszy raz w równych koszulkach, które Mikołaj załatwił dla chłopaków. Ale że były to takie zwykłe sportowe koszulki, to szybko mamy jeszcze naklejały logo przed meczem, więc chłopacy bardzo się cieszyli, że mogli wystąpić jako drużyna. Na pewno ten wygląd różni się od dzisiejszej naszej Słodkiej Polski, gdzie mają piękne dresy, koszulki polo, torby, kurtki. Więc dzisiaj z taką łezką w oku możemy wspominać te chwile, ale i one były nam potrzebne. Przede wszystkim ten turniej i mecz utkwił wielu rodzicom w pamięci, dlatego że była to grupa małych chłopaków, którzy tak naprawdę tego dnia byli nie do zatrzymania. Dawali na boisku siebie wszystko, cieszyli się grą, ten uśmiech. Nieważne kto strzelił gola, oni cieszyli się, że po prostu tego dnia są ze sobą, mogą walczyć i mogą przede wszystkim grać. I ten turniej w moim odczuciu dał Mikołajowi i reszcie rodzicom jakby taką furtkę i możliwość dalszego działania Słodkiej Polski i umożliwić dzieciom mierzenie się z innymi zawodnikami już na arenie międzynarodowej.
Mój początek Słodkiej Polski wspominam, to był dosłownie sam początek Słodkiej Polski, nie tylko koniecznie mój, bo mogę się pochwalić tym, że jestem od samego początku. Było to na turnieju w Warszawie, na Sweet Cupie i po całym turnieju, gdy już zdążyliśmy zagrać wszystkie grupowe mecze i tak dalej, no zostaliśmy zebrani do jednej ekipy, wuja Mikołaj nas zebrał, wręczył nam takie wszyscy w równych pomarańczowych koszulkach z Forefa, gdzieś jeszcze będę miał chyba w szafie, jakbym dogłębnie poszukał. Pamiętam, że zagraliśmy ten mecz z Warszawą, no i to było takie fajne przeżycie. Pierwszy raz mogłem zagrać z jakąś drużyną, co można powiedzieć, że jest no jedna z topowych w Polsce, w sensie no tak mniej więcej taka no już wyższa półka, drużyna z wyższej półki. No i to była moja pierwsza okazja, żeby zmierzyć się z takim przeciwnikiem, no i bardzo się cieszyłem tą chwilą. Najbardziej w pamięci utkwił mi na pewno mecz w Paryżu z PSG, no to emocje były nie do opisania na tym meczu. Myślę, że nie zagrałem nigdy podobnej gry. Wszyscy byli tak zaangażowani w ten mecz. Nieważne, czy coś komuś nie wyszło, czy ktoś zagrał lepiej, ktoś grał gorzej. Moim zdaniem wszyscy no, zachowaliśmy się dosłownie jak drużyna. Nie było pojedynczych jednostek, tylko dosłownie wszyscy byli razem. Wszyscy się cieszyli razem, wszyscy walczyli razem do samego końca, no i te emocje w szatni po meczu, jakie były, to były nie do opisania, to była po prostu taka olbrzymia radość, że na pewno będę wspominał to do końca życia.
Moje początki ze Słodką Polską wyglądały tak, że było to chyba jedno ze zgrupowań i niestety na pierwszym meczu, o którym przed chwilą Kajtek opowiadał, nie było mi dane być, gdyż ja wtedy chorowałem na cukrzycę rok, gdy ten pierwszy mecz miał miejsce i wtedy miałem akurat w tym samym terminie miałem podłączoną pompę insulinową jako pierwszy raz i musiałem być w szpitalu, ale pamiętam już tam tak odbijając trochę od aspektów czysto sportowych, boiskowych, że na pewno wszedłem do szatni jako nowy chłopak, tam nikogo za bardzo nie znałem, a zajęło mi myślę parę minut, parę krótkich chwil zaklimatyzowanie się i takie poczucie jedności w tej drużynie, bo jednak patrząc na to, że zawsze tam w klubie w moim rodzinnym mieście w Krakowie byłem jako jedyny ten kontrolujący cukier przed meczem, to tu jednak jak wszedłem do szatni i każdy gdzieś biega, ktoś ma za wysoką glikemię, ktoś za niską, to poczułem się tak nie sam otoczony innymi zawodnikami, tylko wśród swoich trochę. Takie wrażenie odniosłem i też takie zaopiekowanie przez cały sztab. Tam my nazywamy sztab wujami i ciociami, ale tak profesjonalnie i ładniej mówiąc, no to cały sztab związany z tym. I to, że jednak nie byłem jako odosobniony, tylko jednak ktoś się troszczy o ten mój cukier i myślał o tym, żebym wszedł na to boisko z dobrą glikemią, to takie duże wsparcie dla mnie było i taka nowa wartość dodana, którą bardzo doceniłem, pamiętam.
Z samego początku Słodkiej został mi w pamięci nasz pierwszy wyjazd za granicę do Berlina, gdzie poprzez kontuzję siedzącego tutaj Kajtka musiałem stanąć na bramce i broniłem, choć to nie była moja pozycja, broniłem w meczu z Unionem Berlin i to jest chyba takie moje najciekawsze wspomnienie z początku Słodkiej Polski.
Pierwsze zgrupowanie Słodkiej nie pojechałem, bo pierwsze zgrupowanie Słodkiej było z moją drużyną, z Koroną Zakrzewo i dobrze się pokazałem na tym meczu. I wujek mnie zaprosił na pierwsze zgrupowanie Słodkiej w Rogoźnie. I po tym zgrupowaniu zostałem w Słodkiej.
To dzięki temu trafiłem do Słodkiej zapamiętałam bardzo długo, bo podczas odbywającego się turnieju Czerwona Kartka dla Cukrzycy, podczas oglądania meczu podszedł do mnie wujek Mikołaj z koszulką Słodkiej Polski i zrobił mi zdjęcie. I po cichu wiedziałem, że wuja planuje mnie zaprosić jako bramkarza do Słodkiej Polski i codziennie dopytywałem mamę, kiedy jakiś mecz bądź turniej.
Trafiłem, wygrałem turniej Czerwona Kartka dla Cukrzycy. Gdy wujo Mikołaj przyszedł, powiedział, że będę grał w Słodkiej Polsce.
Łukasz Bandosz i Jakub Tecław.
Moja przygoda ze Słodką Polską zaczęła się, tak bym powiedział, troszkę przypadkowo, bo co roku jest organizowany plebiscyt na najlepszego sportowca i najlepszego trenera w Wielkopolsce i tam podczas gali siedzieliśmy przy stole z różnymi osobami, nikogo tak naprawdę nie znałem, ale kiedy było już wręczenie nagród i był wywołany najlepszy trener w Wielkopolsce i najlepszy trener wychowawca, to rozmawiając na scenie i odbierając tą nagrodę, okazało się, że najlepszym trenerem wychowawcą został Mikołaj Lukowicz, który jest pomysłodawcą Stowarzyszenia Cukierasy, czyli dzieci grających w piłkę nożną z cukrzycą. No i od tego momentu gdzieś sobie pogratulowaliśmy. Ja się zaśmiałem, że super inicjatywa, że od 20 wtedy bodajże 5 albo 6 lat też choruje na cukrzycę i zaczęliśmy się spotykać i nawiązaliśmy taką współpracę, że wtedy, kiedy byłem dyspozycyjny, to oczywiście mogłem dojeżdżać na te 2-3-dniowe zgrupowania i swoją wiedzą dawać jakieś wsparcie i dla tych chłopaków i w aspekcie zarówno tym piłkarskim, ale jakby też tym związanym z diabetologią, więc można powiedzieć, że tyle lat to trwało, a taka sytuacja, że się akurat w tym samym roku mogliśmy spotkać na tej scenie, zadecydowała o tym, że ta współpraca jest kontynuowana do dzisiaj. Ale takim najfajniejszą rzeczą chyba to był pierwszy trening. Prowadziliśmy go chyba wspólnie wtedy z trenerem Marcinem Dorną, obecnym dyrektorem sportowym PZPN-u. I pamiętam doskonale te kilka sytuacji, kiedy na zajęciach było około 20 zawodników, a nagle z różnych przyczyn, czy to niskiego cukru, czy niedyspozycji w danej chwili, brakowało nam 6 czy 7 zawodników, gdzie sami wtedy wchodziliśmy do gry i to było takie zabawne przeżycie, a zarazem ja mogłem być po tej stronie drugiej barykady. Wiadomo, że mam wtedy dużo empatii, bo samego mnie to dotykało niejednokrotnie, kiedy byłem i zawodnikiem, ale też trenerem. I myślę, że to takie fajne doświadczenie, ale też pokazanie tym chłopcom, że przede wszystkim to jest tylko wykluczenie na chwilę, można na to zareagować, dalej kontynuować to, co najbardziej się kocha, to, co najbardziej się lubi, czyli grać w piłkę nożną. Odnosząc się do tego, co udało się stworzyć Mikołajowi Ilukowiczowi, czyli osobie, która jest prezesem Stowarzyszenia Cukierasy. Odwołuję się do tego, że jedyne, czego mogę żałować w tej chorobie, to że nie napotkałem takiej osoby będąc dzieckiem. Bo wtedy to przeżywanie tych przygód, granie z największymi akademiami w Europie, a za chwilę to będzie też i na świecie, bo przed nami są wyjazdy i do Egiptu, i do Stanów Zjednoczonych, to jest coś, co tak naprawdę jest takim najlepszym akumulatorem do tego, żeby dalej robić to, co się uwielbia, dalej robić to, co całe życie było moją pasją, a tak naprawdę łączę te dwie sprawy, które no do końca mojego życia będą mi towarzyszyły, czyli fan do piłki nożnej, no i choroba, która jest wiadomo chorobą przewlekłą, no i trzeba sobie w tych sytuacjach trudniejszych z nią dobrze radzić, więc Słodka Polska jest na pewno...
Pierwsza moja styczność z reprezentacją Słodkiej Polski miała miejsce w Amsterdamie, gdzie zostałem przez Mikołaja Ilukowicza zaproszony na wyjazd tak nieoficjalnie, żeby sobie zobaczyć, czym ten projekt jakby się je, jak wygląda taka organizacja takiego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja takiego meczu, turnieju czy też treningu na obiektach Ajaxu Amsterdam. I tam tak naprawdę gdzieś poprowadziłem, pomogłem Bartkowi Bostackiemu prowadzić reprezentację i to była taka moja pierwsza styczność. Natomiast reprezentację Słodkiej Polski objąłem dokładnie już ponad rok temu, zaraz będzie półtorej roku, na zgrupowaniu w Rogoźnie, gdzie tam Mikołaj złożył mi tak naprawdę propozycję prowadzenia jako pierwszy trener Słodkiej Polski U14. Myślę, że pierwsze dwa uczucia, jakie najbardziej mi przychodzą na pamięć, na myśl, to pierwsze radość i drugie duma, bo traktuję prowadzenie tej reprezentacji jako prowadzenie normalnej drużyny narodowej, zdrowych chłopców przede wszystkim, którzy mogą normalnie rywalizować, których pasją jest piłka, a jedyna jakby odnoga taka tego to jest to, że mają tą chorobę, cukrzycę typu pierwszego i to dodatkowo pomaga mi trochę inaczej zrozumieć dzieci, które mają pewne niedoskonałości, bo tak bym to nazwał, bo są, uważam, że w pełni zdrowe i to jest takie coś, co dodatkową odpowiedzialnością jeszcze napawa mnie, żeby tych chłopców reprezentować i pomagać im stawać się jak najlepszą wersją siebie. I oni tylko mi pokazują, że niemożliwe nie istnieje i tacy chłopcy jak oni mogą rywalizować normalnie ze chłopcami, którzy są zdrowi i pokazują to światowi sportowcy, tak jak w tenisie Zwieriew czy w piłce nożnej Nacho oraz na przykład Jasper Karlström.
Mikołaj Ilukowicz.
Słodka Polska to jest nie tylko gra w piłkę, bo staramy się też, żeby chłopcy nie tylko grali, ale żeby otwierali się na inne możliwości, nawet takie, które, jak to dzisiaj się mówi, wychodzą trochę poza strefę ich komfortu. Taką niedawno okazją były tańce, które miały miejsce podczas zgrupowania w Rogoźnie, gdzie najstarsza grupa poszła na zajęcia z instruktorem tańca, no ale w tym nic nadzwyczajnego by nie było, gdyby nie to, że zaraz po tym, jak skończyli zajęcia z instruktorem, to na salę weszło tyle partnerek tanecznych, dziewcząt z klubów tańca, ilu było naszych chłopaków. Dla tych naszych 17-latków to był na początku duży szok. Część nawet zaczęła się przez chwilę wymawiać wysokim cukrem, ale po 15 minutach chłopcy się świetnie bawili, tańczyli z dziewczynami, no i jesteśmy już umówieni, znaczy w zasadzie oni są na ponowną imprezę i ponowne tańce w grudniu, ale to także zajęcia bardziej poważne. Takie mieliśmy chociażby 2 albo 3 lata temu z psychoterapeutą, ze specjalistą od psychologii sportu i co istotne, po tym spotkaniu z chłopcami ta psychoterapeutka powiedziała, że ona w swojej 20-letniej karierze nie spotkała nigdy grupy, która, chodziło tu o zajęcia na konflikt, nie dałaby się skonfliktować. W momencie, kiedy ona próbowała takie zajęcia przeprowadzić, ta grupa natychmiast zbiła się w jedno i broniła się razem. To też pokazuje, myślę, jak wyjątkową tą grupą są Słodcy Polacy.
Była to opowieść o cukierasach pod tytułem Słodka. W audycji mówili m.in. Stasiu Ilukowicz, Kajetan Gomulec, Hugo Grodzki, Bartek Zygowski, Kuba Paczkowski, Konrad Kłosiński, Maciek Walotka, Alan Małolepszy, Romek Bruski oraz Stasiu Stroczyński. Gratuluję zawodnikom, rodzicom, wujkowi Mikołajowi oraz trenerom i trzymam kciuki za kolejne sukcesy. Życzę dobrego weekendu i pasji Do usłyszenia, Wanda Wasilewska.